Wracamy do studia Odysei Wyborcze. Teraz naszym gościem Robert Bagiński, dziennikarz, publicysta, portal Inna Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dobry, witam serdecznie.
No i polska polityka rzeczywiście pędzi, jeżeli chodzi o to, co dzieje się i dookoła Sejfu, ale także w ogóle w relacjach z Unią Europejską. I od tego może zacznijmy, czyli hasło polexitu. O tym trochę rozmawiałem z Piotrem Semką. Pytanie, na ile to jest hasło, które rzeczywiście powinno być w Polsce rozważane? Na ile jest tak, że dyskusja nad Unią Europejską, nad polskim udziałem w Unii Europejskiej, nad plusami, minusami, to jest dyskusja, którą warto w tym momencie odbyć.
Z pewnością taka dyskusja jest jak najbardziej przydatna, choć dzisiaj wszyscy zastrzegają się, że słowo polexit absolutnie w ich słowniku nie funkcjonuje i ba nie powinno funkcjonować. Niemniej jednak, dopóki my nie będziemy stawiać jako środowiska patriotyczne, obóz patriotyczny, sprawy jasno, że tego typu alternatywa w ogóle istnieje, dotąd będzie ona tylko istniała na poziomie abstrakcyjnym. Tymczasem no, z każdym miesiącem, już nawet nie rokiem, widać, że centralizacja w Unii Europejskiej i próba odbierania kompetencji w poszczególnych obszarach idzie tak daleko, że my musimy dzisiaj zadać przynajmniej sobie pytanie, czy istnienie i funkcjonowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej będzie nam się za kilka lat dalej opłacać, czy skończymy bez własnego państwa. I jeżeli nie będziemy w ogóle brali pod uwagę alternatywy, możliwości wyjścia z Unii Europejskiej, a przecież jesteśmy tam dobrowolnie, a nie z przymusu, no to samo istnienie w tej Unii będzie takie nie do końca wartościowe, bo jeżeli nawet małżonkowie nie zadają sobie codziennie pytania na to, na ile nasze małżeństwo jest wartościowe, na ile my wspólnie żyjemy dobrze i mamy wspólne plany, chcemy się wspólnie rozwijać i żyć do końca życia, ale z drugiej strony, jeżeli jeden z małżonków popełnia nieustannie błędy, fauluje, oszukuje, kłamie, zdradza, no to trzeba sobie w pewnym momencie zadać pytanie, czy istnienie tego typu związku jest dalej sensowne.
I to jest także pytanie, czy polexit, a może tak jak mówi część publicystów, jak chociażby Rafał Siemkiewicz, Pol Escape, że nagle patrzy się na różne rzeczy, które robi Unia Europejska, no chociażby atom. Unia Europejska, teraz ważną postacią jest tam Ursula von der Leyen, drugą kadencję szefową komisji, czyli de facto najważniejszą urzędniczką w Brukseli, takim urzędnikiem politykiem, bo to się zmieniło swego czasu, kiedyś szef komisji był urzędnikiem, teraz jest politykiem pełną gębą. No jak była politykiem krajowym w Niemczech, to jej rząd likwidował i działał na rzecz zamknięcia elektrowni atomowych. Teraz pani Ursula wychodzi i mówi, będziemy tworzyć wielki program, żeby inwestować, będziemy pożyczać się pewnie wspólnie, kolejna jakaś unijna pożyczka wspólna na rzecz budowy nowych bloków jądrowych. No i pytanie, jak się na to patrzą zwykli ludzie, to czy tacy politycy są na pewno odpowiedni? Czy to są ludzie, którzy są poważni?
Nie są odpowiedni i nie są poważni i my wiemy o tym mniej więcej już od wielu lat, ponieważ Unia Europejska nieustannie kieruje Europę, niektórzy mówią, że ukradła Europę Europejczykom w bardzo złą stronę. I tak naprawdę Europa przecież rozwijała się zawsze wtedy, kiedy była Europą różnorodności, kiedy była Europą państw wzajemnie ze sobą konkurujących, które w sytuacjach kryzysowych i takich strategicznych, niebezpiecznych dla niej, potrafiły się zintegrować, zjednoczyć. Natomiast Unia Europejska spowodowała poprzez z jednej strony paraliżowanie poszczególnych państw, ich autonomii, ich niepodległości, też tak można powiedzieć, że z jednej strony jednym się nie chce, a tym, którym się chce, które chcą się wybijać, chcą się rozwijać, no wybija się zęby i Polska jest dzisiaj w takiej sytuacji. A przecież Unia Europejska nie tylko w kwestii atomu, ale także w wielu innych obszarach już dawno albo zaprzeczyła sama sobie, albo no, prowadzi no, cały ten organizm, jakim jest Europa, ku absurdowi, no, żeby tylko wymienić Zielony Ład, gdzie Unia Europejska uzurpuje sobie prawo, chociaż to nie jest odpowiednie słowo, raczej wymyśliła sobie, że może odpowiadać za emisję dwutlenku węgla na całym świecie, chociaż decyduje naprawdę tylko o 6-7%. I moglibyśmy przecież tych absurdów wymieniać więcej. Mamy problem z Unią Europejską, która przestała być organizacją poważną i w momencie, kiedy pozwolimy, aby dalej szła w tym kierunku przepaści, no to będziemy skansenem. Unia Europejska, która kiedyś wymyśliła grecką filozofię, rzymskie prawo, cywilizację chrześcijańską, dzisiaj jest, jak to kiedyś powiedział świętej pamięci papież Franciszek, bezpłodną staruszką. Ale już nie tylko w obszarze demografii, ale również idei, technologii. Ona już nic nie wytwarza. Tak naprawdę Europa stała się bezpłodną staruszką w wielu obszarach, które ją kiedyś rozwijały i powodowały, że Europa była silna, ale z drugiej strony stała się bardzo płodnym obiektem w obszarach no, chorych, nienormalnych. Mówię tutaj o obyczajowości, mówię tutaj o ograniczaniu konkurencyjności, mówię tutaj o braku myśli innowacyjnej, o tym, że tak naprawdę zabija własną kulturę, własną cywilizację, wszystko to, co powodowało, że w przeszłości była silna i dumna.
Teraz pytanie, jak ta dyskusja się odbije na polskiej scenie politycznej. Oczywiście wszystko na kanwie mechanizmu SAFE, no i decyzji, że jednak ten mechanizm będzie implementowany tylko bez ustawy. Coraz więcej jest sondaży. Jedne pokazują, że Polacy raczej sprzyjają decyzji, którą podjął Karol Nawrocki. Inne wręcz przeciwnie mówią, że to była zła decyzja. Na ile ten program SAFE, biorąc pod uwagę, jak zmieniają się nastroje polskiego społeczeństwa i samo patrzenie na Unię Europejską, jak może oddziaływać politycznie w najbliższych tygodniach, miesiącach? Bać, to będzie decyzja, która będzie kształtować także postawy wyborcze Polaków za 20 miesięcy w wyborach do Sejmu i Senatu.
No to będzie z pewnością miało wpływ i dzisiaj jeszcze nie wiemy, jak wielki, dlatego że mamy inflację sondaży, tych oficjalnych, w których decyzja pana prezydenta jest niby prezentowana jako ta, którą społeczeństwo odebrało negatywnie, ale mówimy tutaj o sondażach dla głównych mediów. Jeżeli spojrzymy znowu o badania reakcji, komentarzy w sieci, w internecie, no to widzimy, że tutaj jest całkowicie inaczej. Ja uważam, że to badanie jest bardziej wiarygodne i że tutaj jest mniej więcej 60-40. Czyli 60% ludzi, którzy wyrazili jakąkolwiek interakcję, komentarz, reakcję, emocje, była za wetem pana prezydenta. A przecież w sprawie SAFE od początku do końca nie chodziło o bezpieczeństwo, co próbowali nam niektórzy polityczni suflerzy rządu narzucić. Ale to bezpieczeństwo było tylko pretekstem do tego, aby i o tym chyba dzisiaj właśnie rozmawiamy teraz w kontekście Unii Europejskiej, aby tą decyzyjność w sprawie bezpieczeństwa, no wbrew polskiej konstytucji, ba, nawet traktatom Unii Europejskiej, wyprowadzić podstępem i przy użyciu kłamliwych obietnic, że niby dostaniemy jakieś pieniądze, najpierw mówiono o darmowych, później o preferencyjnej pożyczce, później ta narracja całkiem się zmieniła poza Polskę. I w tym kontekście no, najbardziej przeraża to zidiocenie polityków, bo o ile można mówić o społeczeństwie, które nie musi posiadać wiedzy na temat szczegółów dotyczących rozporządzenia Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, nie musi posiadać szczegółów dotyczących umowy na temat SAFE, no to politycy powinni mieć już trochę więcej wiedzy. Natomiast my nie mieliśmy dyskusji, tylko próbę narzucenia na narracji. I ta właśnie agresja, te no, bardzo agresywne wypowiedzi, postawy przedstawicieli rządu, samego premiera, no, powoduje, że prezydent z jednej strony nie miał żadnego wyjścia, a my dzisiaj musimy Polakom opowiadać, o co właściwie tutaj chodziło, bo obawiam się, że Polacy nie wiedzą. Tak samo jak obawiam się, jeżeli mówimy o polexicie, że gdyby dzisiaj przeprowadzić referendum na temat niepodległości Polski, czy chcemy niepodległości Polski, czy chcemy być światłym, pięknym i uśmiechniętym krajem w Unii Europejskiej, to zwolennicy niepodległości mogliby to referendum przegrać. I to jest właśnie problem i to jest miejsce, w którym jesteśmy. Tutaj nawiązuję do pierwszego pytania odnośnie jeszcze polexitu, że musimy społeczeństwu tłumaczyć, że Unia Europejska to jest narzędzie. Unia Europejska to jest wspólnota, w której jesteśmy, ale wcale nie musimy w niej być, jeżeli to będzie przynosiło więcej szkody niż pożytku.
Jeżeli patrzymy o Unię Europejską i na relacje dzisiaj konferencja w Pałacu Prezydenckim, minister prezydencki Karol Rabenda w towarzystwie doradczyni przedstawiał propozycje, jak może rząd ograniczyć system ETS, to jest system handlu uprawnień emisjami CO2 dla przemysłu, no szczególnie dotkliwy w Polsce dla przemysłu cementowego, także dla części metalowego, ale nade wszystko dla energetyki opartej na węglu. No i tutaj podkreślała Wanda Buk, doradczyni prezydenta. Moją rolą dzisiaj jest wyjaśnienie państwu, jakie są alternatywne propozycje pana prezydenta zaproponowane premierowi Tuskowi przed nadchodzącą Radą Europejską w trybie ustawy o współpracy Rady Ministrów z prezydentem oraz Sejmem i Senatem. W sytuacji, gdyby nie udało się sformułować większości do likwidacji ETS-u, mamy 5 konkretnych propozycji. No i tutaj różne padają, już nie będę ich państwu przytaczał, ale przede wszystkim są propozycje, które mają ograniczyć spekulacyjny mechanizm systemu ETS, a duży narzut dla naszych rachunków za energię to jest właśnie narzut wynikający z handlu uprawnień do emisji CO2. Na ile to wycofywanie się czy zwalczanie unijnej polityki zielonej może być wehikułem politycznym?
ETS, no to jest problem bardzo duży. Obecnie mierzą się z nim Włochy, które również już zapowiedziały, że chcą wystąpić z ETS-u i przejąć na siebie część zobowiązań finansowych, obciążając zresztą swój i tak mocno obciążony budżet. Bo społeczeństwo musi sobie uświadomić, że za chwilę ten ETS, który już dzisiaj uderza mocno w kieszenie, w rachunki energetyczne, za prąd, za energię, ale również w codzienne nasze życie, bo przecież wszystko, co kupujemy, ma związek z energią, a w to już uderza ten pierwszy ETS. Za chwilę wejdzie ETS-2, który uderzy tak naprawdę i bezpośrednio, to jest istotne, w każdego, bo będzie dotyczył właściwie każdego obszaru naszego funkcjonowania. I oczywiście, że z tego należy jak najszybciej wyjść, to nie będzie bardzo proste, ponieważ ETS jest no, sztucznym tworem, który jest regulowany przez instytucje europejskie, bo ilość certyfikatów na rynku, także w tym ETS-2, będzie zależała od decyzji, ile zostanie wyemitowanych. Jeżeli ich będzie mniej na rynku, ceny w poszczególnych obszarach będą wyższe. Jeżeli będzie więcej, będą niższe. I już samo to pokazuje, że nie mamy tutaj do czynienia z żadnym wolnym rynkiem, a przecież wchodząc do Unii Europejskiej mieliśmy na myśli przede wszystkim swobodny przepływ towarów, ludzi, usług, a tutaj tego nie ma. Więc tak, dzisiaj trzeba rozpocząć i fajnie, że robi to właśnie pan prezydent. Szkoda, że w mniejszym stopniu, chociaż muszę tutaj oddać Przemysłowi Czarnkowi, że ostatnio zaczęło o tym mówić sama opozycja i że pan prezydent rozpoczął tą dyskusję bardzo mocno, stawiając trochę premiera Donalda Tuska pod ścianą, aby się wypowiedział, tak czy nie. zimno czy ciepło, ponieważ za chwilę te wszystkie wymysły Unii Europejskiej uderzą wprost w Polaków, a uderzą w taki sposób, że będziemy po prostu dużo bardziej ubodzy. Więc no, musimy rozpocząć przynajmniej dyskusję, ale taką odważną, nie, przepraszam za kolokwializm, pitu-pitu na temat ETS-2, ale przedstawić mapę drogową, co się stanie, jeśli obóz patriotyczny dojdzie do władzy i w jaki sposób chce wyjść z tego ETS-u. Ponieważ dziś mówimy o dyskusjach na temat Zielonego Ładu, Mercosuru, na temat właśnie ETS-u, ale później nastąpi znowu tak zwany imposybilizm, czyli niemożność, że tego się nie da, nie można, bo to by było jednoznaczne z wyjściem Unii, z Unii Europejskiej. Okazuje się, że inne kraje potrafią negocjować twardo i tak samo musimy my.
O czym mówił Robert Bakiński, dziennikarz, publicysta, portal Inna Polityka. I rzeczywiście pytanie, czy prawica będzie gotowa na tak szalony, nie szalony, ale odważny plan, bo ostatnie 8 lat rządów prawicowych, no to była raczej próba no, stworzenia jakiegoś wyłomu, ale też trochę bez przekonania. No postulaty się pojawiały, to jest jasne. Mateusz Morawiecki na Radzie Europejskiej mówił, że trzeba odejść, ale takiej wizji, żeby zrobić ruch no, zgoła rewolucyjny, nie było.
No tak, nie było takich...
A teraz musi być, teraz jest ten moment, kiedy rzeczywiście, trzeba już powiedzieć, nie ma czasu na kulturalną grę przy stole. Kiedy wrócimy do władzy, to musimy iść na swego rodzaju rewolucję w relacjach z Unią Europejską.
Musimy iść, dlatego że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Unia Europejska... Jak jeszcze nie kilkanaście lat temu stała się już właściwie niemiecką Unią Europejską i mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której Niemcy są bardzo słabe gospodarczo, ale z drugiej strony są bardzo silne za sprawą Unii Europejskiej politycznie. I to powoduje, że politycznie próbują wywierać naciski na swoje kraje, które najchętniej chciałyby uczynić takimi unijnymi koloniami. I te kraje dzisiaj w obszarach dla nich ważnych, które decydują o ich rozwoju, przede wszystkim gospodarczym, muszą zacząć mówić wprost, jaki jest. Dzisiaj przecież problemem na przykład Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, jest to, że przez 8 lat jednak godził się na pewne sprawy, które negatywnie oddziaływały na gospodarkę polską, licząc na to, że Unia Europejska nie ma złych intencji. Dzisiaj maski opadły i doskonale wiemy, że Unia Europejska, czytaj Niemcy, mają złe intencje. Jeśli ktoś raz wszedł już na te grabie w postaci KPO, w postaci Zielonego Ładu, w postaci niby werbalnego krytykowania, ale jednak dawania gdzieś pola marginesu do dyskusji w sprawie paktu migracyjnego, to nie powinien godzić się na to, aby wejść na grabie w postaci ETS-2, w postaci innych planowanych rozwiązań, na przykład podatków europejskich, co całkowicie pozbawi nas suwerenności, bo za każdą decyzją, za każdym nowym programem Unii Europejskiej kryje się ograniczanie suwerenności i kompetencji krajowych, a na to godzić się nie możemy, bo za chwilę okaże się rzeczywiście, że będziemy niemieckim landem, będziemy regionem bez znaczenia, który będzie miał co prawda prezydenta i premiera, ale oni będą mogli decydować co najwyżej o przebiegu ścieżki rowerowej albo drogi powiatowej lub wojewódzkiej. Na to godzić się nie możemy i dyskusja bardzo odważna jest dzisiaj potrzebna, ale do tego są również odważni politycy, tacy jak pan prezydent, którzy nie spoglądają na sondaże, które nie zawsze muszą być korzystne, bo przecież nie wszystko należy robić pod sondaże. Ja powtórzę jeszcze raz, ale już jakby robiąc analogię historyczną, obawiam się, że gdyby w XVIII wieku zorganizować referendum na temat niepodległości na terenie zaborów rosyjskiego czy pruskiego, to te referendum mogłoby zostać przegrane, ponieważ poziom indoktrynacji, poziom dezinformacji na terenie terenie tych zaborów, ze strony zaborców był ogromny, tak jak mamy dzisiaj ze strony Unii Europejskiej, ze strony reżimowych mediów. I dlatego potrzebni są odważni politycy, którzy o niektórych sprawach będą mówili wprost, odważnie. I chwała Bogu, że mamy prezydenta i jeszcze kilku, może kilkunastu odważnych polityków, którzy też wbrew i w poprzek opinii publicznej potrafią mówić o niektórych sprawach wprost.
O czym mówił Robert Bagiński. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Do zobaczenia, do usłyszenia. To była Audycja Wyborcza. No my jeszcze usłyszymy się dzisiaj po godzinie 16 w popołudniu wnet. A zatem do usłyszenia.